Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Lider Zjednoczonej Prawicy, wicepremier Jarosław Kaczyński, rozpoczął objazd kraju i spotkania z Polakami. W środę odwiedził Sochaczew. W swoim wystąpieniu prezes PiS-u mówił między innymi o tym, co udało się zrobić podczas rządów Zjednoczonej Prawicy, ale także o planach na najbliższy czas. Jarosław Kaczyński wskazał, że podatki są regularnie obniżane. Od 1 lipca zostaną obniżone podatki PIT i CIT. Ta ostatnia zmiana oznacza 33 miliardy złotych więcej w kieszeniach, powiedział prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński wskazał też na kwoty, jakie trafiły do Polaków.
Zdobyć w ciągu 6 lat, właściwie to niespełna 6 lat, bo ten proces musiał się rozpędzać, a rządzimy 6,5, 625 miliardów złotych dodatkowych dochodów budżetowych, stworzyć nowe mechanizmy finansowania, już nie z budżetu, i doprowadzić do tego, że na przykład w tym okresie wzrost wydatków na cele społeczne, takie jak 500+ i te wszystkie inne, Maluch+, Dobry Start, Matka 4+, te wszystkie przedsięwzięcia to razem 200 miliardów złotych. A w tym roku na przedsięwzięcia społeczne jest 62 miliardy złotych.
Jarosław Kaczyński zapewnił, że rząd zrobi wszystko, by złagodzić inflację. Wskazał tu między innymi na obniżkę VAT na paliwa do najniższego poziomu dopuszczalnego przez Unię Europejską oraz działania, które mają pomóc kredytobiorcom. Prezes PiS-u mówił też, że zbliża się czas, aby zdecydowanie upomnieć się o reparacje wojenne od Niemiec. Minister Piotr Miller zapowiedział, że w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu zostanie przedstawiona strategia w sprawie obniżenia cen węgla. Rzecznik rządu liczy, że efekty będą widoczne jeszcze w tym miesiącu. Tona węgla kosztuje już nawet 3000 zł. Jest to związane między innymi z wprowadzeniem embarga na rosyjski węgiel. Część sprzedawców zawyża też ceny. Rząd chce w tym celu skrócić łańcuchy dostaw węgla. Pomóc mają spółki Skarbu Państwa. W ostatnim czasie widoczne jest większe zainteresowanie surowcem. Rzecznik rządu zachęca jednak, by na razie wstrzymać się z decyzją o kupnie węgla.
Jeżeli ktoś nie ma potrzeby, aby w tej chwili kupować węgla, bo nie jest to dla niego niezbędne do celów grzewczych aktualnych, to żeby się wstrzymał z zakupem węgla, ponieważ za jakiś czas ta cena w ciągu najbliższych tygodni powinna być niższa, więc nie warto teraz po zawyżonej cenie tego węgla kupować.
Z wypowiedzi przedstawicieli partii rządzącej wynika, że to nie jedyne rozwiązanie. Zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel powiedział, że rząd przewiduje dopłaty dla pośredników sprzedających węgiel. Cena tego surowca powinna być w okolicach ceny sprzed zwyżki, czyli 800 000 zł, zaznaczył parlamentarzysta. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Tym samym główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wzrosła do 6%, stopa lombardowa do 6,5%, a depozytowa do 5,5%. Środowa podwyżka stóp procentowych Banku Centralnego jest 9. z rzędu w cyklu rozpoczętym w październiku ubiegłego roku. Takiej decyzji Rady w ocenie doktora Grzegorza Piątkowskiego można się było spodziewać. Ekonomista dodał, że podnoszenie stóp procentowych w obecnej sytuacji niewiele będzie zmieniało.
Ponieważ te podwyżki są takim mechanizmem, który powinien być stosowany zdecydowanie wcześniej. Dziś powinniśmy używać innych mechanizmów. Można było się spodziewać, że stopy będą rosły, ale nie aż tak mocno. Natomiast na dziś tylko spowoduje to jeszcze większą podwyżkę dla wszystkich osób posiadających kredyty zależne od stóp procentowych, a według mnie nie będzie miało żadnego wpływu na inflację. To znaczy stosujemy dziś nieskuteczny mechanizm walki z inflacją, czyli kolejne podwyżki stóp procentowych.
Podwyżki stóp procentowych to skutek wzrostu inflacji, która, jak podał Główny Urząd Statystyczny, w szybkim szacunku w maju osiągnęła poziom prawie 14% rok do roku w stosunku do 12,3% w kwietniu. W tej sytuacji, jak zaznaczają ekonomiści, rząd powinien dławić inflację, między innymi radykalnie upraszczając działania administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mechanizmy podatkowe. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rekomenduje odrzucenie 23 z 29 poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja nie poparła poprawek dotyczących m.in. wymogu stażu dla kandydatów na sędziów nowej izby i unieważniania orzeczeń Izby Dyscyplinarnej. Poparcie komisji uzyskało zaś 6 poprawek o charakterze głównie redakcyjnym. Jedna z nich dotyczyła kwestii uregulowania należności finansowych Izby Dyscyplinarnej po jej likwidacji. Podczas debaty w komisji komisji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślił, że poprawki zaproponowane przez Senat demolują polski porządek konstytucyjny. Wskazał tu poprawki, które zakładały usuwanie ustawą sędziów czy unieważnianie wyroków.
Sprawdziliśmy, czy jest taki precedens na świecie, że mocą ustawy unieważniono wyroki. Podawaliśmy podczas prac panią minister Paprocką kwestię PRL-u, że nawet wówczas po 89 roku takich zmian nie wprowadzono, ale sprawdziliśmy, jak było w Niemczech po III Rzeszy. W 1988 roku przyjęto ustawę, która zakładała uchylenie wyroków skazujących wydanych po 30 stycznia 1933 roku. Nawet w tej ustawie niemieckiej, która po kilkudziesięciu latach próbowała rozliczyć sądownictwo niemieckie z czasów III Rzeszy, zakładano, że żeby stwierdzić nieważność jakiegoś wyroku sądu niemieckiego III Rzeszy, trzeba było zawnioskować i spełnić konkretne przesłanki. A państwo zakładacie, że w wolnym polskim państwie ustawodawca będzie uchylał wyroki Izby Dyscyplinarnej jakiego państwa? Gorszego od III Rzeszy? Wy naprawdę oczadziliście niektórzy państwo w tej swojej nienawiści do wyników demokratycznych wyborów.
Zgodnie z harmonogramem Sejm ma głosować nad poprawkami Senatu w czwartek po południu. Zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym oczekuje Komisja Europejska i uzależnia od nich wypłatę środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Donald Tusk deklaruje, że jeśli Platforma Obywatelska wygra wybory, zagwarantuje tak zwaną aborcję do 12 tygodnia ciąży oraz wprowadzi związki partnerskie. Przewodniczący Platformy zapowiada ponadto przegląd prawa dotyczącego osób transpłciowych oraz debaty na temat adopcji dzieci przez osoby LGBT+. Taką deklarację były premier złożył mieszkańcom Wałbrzycha. Tusk mówił przy tym o polityce skutecznego marszu w stronę nowoczesności i tolerancji, która musi się zalęgać w głowach i sercach, a nie tylko w ustawach, stwierdził. Deklaracje składane przez lidera PO nie dziwią Krzysztofa Kasprzaka z Fundacji Życie i Rodzina. Nasz rozmówca mówi, że jest to część jego polityki nakierowanej na zniszczenie polskiego narodu oraz polskiej kultury i tożsamości.
Trzeba jasno powiedzieć, że Donald Tusk to jest polityk, który realizuje po prostu politykę niemiecką w Polsce. Chodzi o zniszczenie polskiego narodu, zniszczenie polskiej kultury, zniszczenie polskiej tożsamości. Więc to nie jest takie zaskoczenie, że on pod publiczkę zgłasza takie rzeczy. Nie uda mu się to dlatego, że żeby zmienić prawo aborcyjne w Polsce, trzeba mieć większość konstytucyjną w tym momencie. Więc to są tylko i wyłącznie obietnice wyborcze. No ale to trzeba jasno powiedzieć, to jest polityk, który od lat, od dekad w zasadzie realizował tutaj obce interesy i tak samo w tym momencie się chce zachowywać.
Fundacja Życie i Rodzina zapowiada, że będzie pokazywać twarze wszystkich polityków, którzy będą forsować i domagać się zabijania dzieci poczętych czy oddawania dzieci do adopcji dewiantom seksualnym. Ojciec Święty Franciszek wezwał Polaków do modlitwy o pokój w Europie. Apel ten papież skierował do nas podczas audiencji generalnej w Watykanie. Na placu Świętego Piotra zgromadziły się tysiące ludzi, wśród nich liczni Polacy. Zwracając się do polskich pielgrzymów uczestniczących w audiencji, ojciec Święty Franciszek pozdrowił też kapłanów z diecezji włocławskiej, którzy udali się do Włoch w związku z jubileuszem święceń kapłańskich. Biskup Rzymu zaapelował również do Polaków, by wzorem świętej Jadwigi Królowej, którą dziś wspominamy, modlili się o pokój w naszej części świata.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie kapłanów z diecezji włocławskiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich. Dzisiaj wspominacie świętą Jadwigę, królową, apostołkę Litwy, fundatorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej kanonizacji święty Jan Paweł II przypomniał, że to za jej sprawą Polska zjednoczyła się z Litwą i Rusią. Powierzajcie się ufnie jej stawiennictwu, modląc się tak jak ona u stóp krzyża o pokój dla Europy. Serca wam błogosławię.
W Watykanie papież kontynuował także cykl kateches na temat starości. Tym razem mówił o starości jako o okresie powtórnych narodzin duchowych, na przekór kulturze kultywującej tylko narodziny cielesne i mit wiecznej młodości. Ojciec Święty nauczał, że starość uwalnia nas od iluzji biologicznego i technicznego przetrwania, a otwiera na czułość stwórczą czego i rodzącego łona Boga. Wideo z audiencji jest dostępne na stronie internetowej naszej rozgłośni. Jak podaje jeden z dzienników, rozbieżności między wyliczeniami Komisji Europejskiej a polskiego rządu w zakresie pokrycia potrzeb uchodźców sięgają niemal 2 miliardów euro. A więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Komisja Europejska twierdzi, że można na przykład sięgnąć po niewykorzystane środki z perspektywy 2014-2020. Bruksela doliczyła się, że w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego Polsce zostało jeszcze prawie 184 milionów euro. Z kolei w Europejskim Funduszu Społecznym to ponad 550 milionów. To plus dodatkowe zasoby dają kwotę przekraczającą 2 miliardy. Odmiennego zdania jest polski rząd. Cytowany przez dziennik Resort Funduszy wskazuje, że w kończącej się perspektywie nie mamy już praktycznie pieniędzy. Sumując środki z programów regionalnych oraz programu operacyjnego Power, rząd mówi o kwocie około 137 milionów euro. Tyle według Warszawy dodatkowych pieniędzy można pozyskać na wsparcie uchodźców. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki wskazuje na błędne wyliczenia unijnych urzędników.
Po stronie Komisji Europejskiej i jej przewodniczącej, jak się uważnie przeanalizuje liczby, oni w tej puli pomocy dla Polski w kontekście przyjęcia uchodźców wliczają razem i uchodźców, i uzbrojenie dla Ukrainy. Pomoc dla samej Ukrainy. No, oczywiście to są jednak dwie różne finansowe szuflady. Ponadto rady, aby teraz zabrać samorządom no, konkretnie kwotę 112 milionów euro, no, to jest sytuacja, w której de facto będziemy antagonizować Polaków z Ukraińcami.
Polskie władze domagają się ustanowienia osobnego funduszu dla krajów przyjmujących uchodźców wojennych z Ukrainy. W Komisji Europejskiej nie ma na razie takich planów. Zuzanna Dąbrowska, Strasburg.
To były wiadomości w Radiu Maryja.